marketingu i nie tylko, każdemu zdarza się popełniać błędy, czasem bardziej lub mniej świadomie.
I na tych błędach, które często nieświadomie popełniamy, skupimy się w dzisiejszym odcinku naszego podcastu, biorąc pod lupę 6 błędów poznawczych, które sabotują wasze marki.
A to oczywiście wyższy poziom marketingu, Mariusz Łodyga.
I wasza ulubiona Karolina Łodyga, która nie popełnia błędów.
Czasem się zdarza, ale tego nie będziemy mówić. Do usłyszenia za moment.
Do usłyszenia, cześć. Cześć Karolino.
Cześć Mariuszu.
Jak się dziś miewasz?
A, bardzo dobrze, dziękuję. Już wiosna u nas, prawie wiosna.
2 stopnie śnieg za oknem. No tak, tak. Serio, wczoraj musiałem odśnieżać auto przed wyruszeniem z parkingu pod firmą. Więc...
Ale w kalendarzu już jest wiosna.
Jest wiosna. Jest wiosna w kalendarzu i w sercu, niekoniecznie na ulicy.
No niekoniecznie.
Jest lepiej, na pewno jest lepiej. Będzie lepiej, może tak.
Będzie lepiej, zdecydowanie.
No dobra, ale nie będziemy rozmawiali dzisiaj o pogodzie. Chciałbym dzisiaj sobie z tobą porozmawiać w ogóle o tych błędach w marketingu, a precyzyjnie mówiąc o błędach poznawczych, które często nas łapią i sprawiają, że my jako marketerzy chodzimy nie tymi kierunkami, czy też zmierzamy nie w tych kierunkach, w których powinniśmy.
Tak, i może na początek w ogóle wyjaśnimy naszym słuchaczom i słuchaczkom, czym są te błędy poznawcze, bo to może być mylnie interpretowane, bo to nie jest taki typowy błąd w marketingu, tak? Błąd poznawczy to jest właśnie takie fałszywe przekonanie, które ludzie tworzą na podstawie nieprawidłowego lub niepełnego przetwarzania informacji na dany temat. I te błędy mogą wynikać z różnych czynników, takich jak na przykład uprzedzenia, stereotypy, iluzje. I to, co musimy też wiedzieć, to te błędy często prowadzą do nieprawidłowych wniosków, złych decyzji, bądź też nieracjonalnego zachowania.
Tak? Czyli to, co uwielbiamy, kiedy chcemy pójść krótko mówiąc, i zatopić na przykład budżet marketingowy i w ogóle pogrążyć całą efektywność w marketingu.
Tak, ta błędna decyzja, nieracjonalne zachowanie, tak, to uwielbiamy.
No tak, wiadomo. Znaczy może nie tyle, bo to pewnie jest zbyt gruba teza, natomiast bardzo często marketerzy wpadają w te pułapki i niestety właśnie kończą z tą niską efektywnością działań marketingowych i bardzo często na przykład są obwiniani na przykład z tytułu tego, co się nie dowiozło lub też w niewłaściwy sposób zrealizowało. No ale dobra, to teraz jakby skaczmy do tego nurtu i zanurzmy się w tych błędach. Jest taki błąd, który nazywa się błędem myślenia grupowego. Jest to tak zwany syndrom, też niektórzy mówią syndrom grupowego myślenia, albo też potocznie gromadu myślenia. To w ogóle jest fajne słowo, tak. Nie? Takie ciekawe, nie?
Myślimy po prostu gromadnie, stadnie.
Tak jest. Jesteśmy zwierzętami stadnymi. Lubimy czuć się, że tak powiem, w grupie. I grupa czasami kształtuje nasze przekonania w sposób niekoniecznie prawidłowy. My często rozmawiamy na przykład z zarządami, z decydentami, z jakimiś gremiami osób odpowiedzialnych za realizację na przykład strategii i bardzo często nasza rola polega na tym, żeby zarządzać tym procesem grupowym w taki sposób, żeby właśnie nie wpadały te zarządy w jakąś swoją pułapkę myślenia, która może ich doprowadzić do właśnie nieoczekiwanych, wcześniej wyliczonych jednak skutków, czyli na przykład niskiej efektywności działań marketingowych lub też wręcz biznesowej porażki.
Tak, bo jak dokładnie wygląda właśnie to gromadomyślenie, to jest taka tendencja do podejmowania decyzji, które są zgodne z przekonaniami tej grupy, w której się znajdujemy, czyli właśnie na spotkaniu na przykład z zarządem i z działem marketingu i raptem się okazuje, że nasze myślenie się zmienia, tak? Ignorujemy dokładną analizę, nie podejmujemy indywidualnych decyzji, tylko zaczynamy działać w zgodzie z taką jakby lojalnością grupową wobec grupy, bądź też w kontekście...
Stanowiskiem grupy, nie?
Tak, stanowiskiem grupy. Ustawiamy się właśnie pod osoby, wobec których jesteśmy bardziej lojalni, tak?
Lub też, uwaga, od których zależy nasza kariera.
Tak, tak. Staramy się też zminimalizować konflikty, więc przestajemy wysławiać swoje własne przekonania.
Tak.
I staramy się przypadkiem nie wywołać właśnie jakiejś niepożądanej sytuacji i nie eskalować właśnie momentów konfliktowych w tej grupie podczas dyskusji danego tematu.
Ja byłem ostatnio na szkoleniu Marketing Master Management. To jest taki projekt, który ma wspierać dyrektorów marketingu i też osoby, które chcą być na przykład na pozycjach decyzyjnych w marketingu. I opowiadałem właśnie o tym, że ja jako konsultant zewnętrzny mam ten przywilej, który polega na tym, że nie jestem na stałym payrollu marek, które nas zatrudniają. Czyli mogę być mówiący to, co myślę,
tak.
Zgodnie z danymi, a nie zgodnie z tym, jak grupa myśli.
Dokładnie tak, aczkolwiek też zawsze w tyle głowy naszej się pojawia taka wątpliwość, jeżeli powiemy to, co myślimy, to czy utrzymamy projekt dłużej niż zakładana tak na początku tylko perspektywa.
Tak.
No i właśnie, tutaj też jest taka sytuacja podczas gromadomyślenia, że osoby, które są podczas takiej dyskusji, na przykład w grupie, które mają niższe stanowiska, które mają na przykład mniejszy staż, które są na takiej mniej uprzywilejowanej pozycji i są zagrożone właśnie.
Hierarchia sprawia, tak. że mają mniej do powiedzenia, niż by mogli na przykład
tak.
powiedzieć.
A na przykład do tego wchodzi właśnie wyżej postawiony członek zespołu plus jego na przykład dominujące podejście do innych osób, które są...
To ma charakter taki, nie? Bardzo autorytarny.
Tak. To okazuje się, że my zatracamy swoje właśnie zdolności do samodzielnego myślenia, tak? Przestajemy raptem wierzyć w to, co myśleliśmy przed spotkaniem, to, co myśleliśmy, że tak jasno powiemy, spoko, nie ma problemu, przecież analizowałam dane, wiem, o co chodzi.
No, dane są, jakie są.
Dane nie kłamią, powiemy tak. to prezesowi, ale prezes mówi, tam po co dane, nie?
Zawsze tak było, po co coś zmieniać, my zawsze tak robiliśmy.
Tak, tak. I tutaj to jeszcze, co chciałabym podkreślić, to ważne jest też i kluczowe, że w pojawieniu się syndromu grupowego myślenia odgrywa ważną taką rolę poczucie zagrożenia samooceny, tak? Czyli to uzależnienie samooceny od prawidłowej decyzji. To, co ja powiem i jak to wpłynie na to, jak postrzega mnie grupa, czy mi za chwilę jakieś łatki nie przypiszą, tak? Że jestem tą osobą, która się na przykład nie zna, albo popełniła jakiś błąd, albo wyszła z jakimś dziwnym, nietypowym pomysłem. Także lepiej się nie odzywać i przyjąć to, co mówi grupa.
Bezpieczniej, tak? Konformizm zaczyna grać rolę, być może również. I to sprawia, że właśnie dobre pomysły nie przebijają się, właśnie dlatego, że gromada wypracowała sobie jakiś określony swój sposób myślenia. Więc generalnie rzecz biorąc, jak jesteście dyrektorami marketingu lub też pracujecie w marketingu, macie dobre pomysły, to musicie też brać pod uwagę to, jak grupa będzie rezonowała z nową ideą i musicie wziąć pod uwagę, że grupa ma swoją dynamikę, lubi iść swoimi torami. I czasami może być tak, że to grupowe myślenie zdominuje nawet wasze dobre pomysły i was w tym wszystkim również.
Tak, i tutaj to może być też tak, że właśnie wy możecie jako indywidualna jednostka uczestnicząca w takim spotkaniu, możecie mieć pomysły, które się nie spodobają grupie, albo w drugą stronę, grupa może mieć pomysły, które wy uważacie, że nie są dobre, tak, że nie są dobre na przykład dla waszej marki, a boicie się powiedzieć, że nie powinniśmy tego robić, no bo jednak wasza pozycja na przykład nie jest na tyle silna.
Albo też chcecie być konformistycznie...
bezpieczni.
Bezpieczni, po prostu zwyczajnie. Nie? No, tak. W zasadzie nie mój cyrk, nie moje małpy, nie będę brał za to wszystkiego odpowiedzialności, niech oni sami robią. Więc bardzo niebezpieczne zjawisko, trzeba bardzo na nie uważać i trzeba mieć w tyle głowy zawsze, że niezależnie od tego, czy mówimy o zewnętrznych firmach, czy też o własnych, każdy może wpaść w taką pułapkę.
Tak, i tutaj jeszcze dodałabym na koniec, że przy takim błędzie grupowego myślenia warto jest podejść do tego w ten sposób, żeby grupa była otwarta na to, co się pojawia na spotkaniu, na różne pomysły, żeby właśnie wypracować taką kulturę otwartości i akceptacji do tego, co się pojawia, ale też, żeby z drugiej strony zawsze była jedna osoba, która będzie pełniła rolę takiego czarnego charakteru, która będzie podważała wszystkie pomysły, żeby zweryfikować też, czy akurat to jest dobre rozwiązanie dla marki, czy też nie. I ona, ta osoba, tylko i wyłącznie podczas spotkania ma tak się zachowywać, a nie zawsze.
I też oczywiście w mądry sposób. Mądry
tak.
sposób. Dobrze, to mamy pierwszy błąd. Tych błędów mamy dla was 6, więc idźmy do brzegu. Jaki może być kolejny błąd? Kolejny to jest tak zwany błąd projekcji. Czym jest błąd projekcji, Karola?
Tak, błąd projekcji jest bardzo ciekawym błędem z tego względu, że to jest taka tendencja do przypisywania innym osobom naszych własnych myśli, uczuć czy też motywacji. I inaczej mówiąc, to jest po prostu założenie, że inna osoba, czyli ja mogę zakładać, że Mariusz może być moim odbiciem i przez to może mi się wydawać, że go bardzo dobrze znam i wiem, jak zachowa się w danej sytuacji. Przykładowo takim błędem projekcji może być to w marketingu, że zakładamy, że inni konsumenci, skoro wybierają markę naszą, którą no, my sami też byśmy wybrali, to w takim razie mają takie same preferencje zakupowe jak my.
Te same potrzeby, te same drivery,
tak.
te same motywacje.
W ten
tak?
sam sposób szukają tego produktu.
Te same obawy.
W taki sam sposób go wykorzystują, tak samo często go kupują, tak? Tak samo często zwracają uwagę na to, czy produkt pojawia się w ich otoczeniu. Ostatnio mieliśmy rozmowę z naszą klientką odnośnie ich produktu, materacy dla dzieci i ona mi opowiadała, że mają pomysł na to, żeby na przykład wdrożyć produkt w sieciach hotelowych, tak? Bo ona jak jeździ do hoteli, to za każdym razem od razu pierwsze co robi, to wchodzi do pokoju, zdejmuje prześcieradło i sprawdza, na jakich materacach będą spali oni i ich dziecko.
Aż się zacząłem śmiać, bo ja jeszcze nigdy tak nie zrobiłem.
I ja mówię, mi by życie do głowy nie przyszło, żeby to weryfikować, tak?
Tak, tak, tak.
A ona do mnie, ale jak? Naprawdę nie sprawdzasz, na czym śpi? myślisz?
Tak, tak.
Ja mówię, no nie, no po prostu kłada się i ewentualnie jest miękkie albo twarde.
I rano narzekam na to, że na przykład się nie wyspałam, bo hotel ma niewygodną poduszkę, niewygodny materac.
Ale nigdy nie zweryfikowałam, z jakiej marki jest dany materac.
No bo co to zmieni? Co to zmieni? Wiesz, na zasadzie pojechałaś do hotelu, masz zapłacone, nie masz 400 km do domu i dowiadujesz się, że materac jest z sieci X. A, to przepraszam, droga recepcjo, ja nie śpię na takim materacu, proszę go zmienić.
No ale tam akurat takie myślenie było, że może klienci, którzy będą to sprawdzali, bo przecież wszyscy sprawdzają, skoro ja sprawdzam,
tak.
W tym przypadku będą kupować nasze materace dzięki temu.
Życie pokazuje, że niekoniecznie tak właśnie myślimy, nie? Więc uważajcie na błąd projekcji. Ale to nie wszystkie błędy, mamy trzeci błąd, jeszcze przed nami będzie ich kilka, natomiast ten trzeci to jest błąd potwierdzenia. Czym jest błąd potwierdzenia, Karola, i jak musimy w marketingu uważać na niego jako marketerzy, którzy być może błędnie potwierdzają pewne założenia?
Cóż, błąd potwierdzenia jest również ciekawym błędem, na który trzeba bardzo uważać, ponieważ jest to tendencja do interpretowania informacji w taki sposób, aby potwierdzały nasze przekonania i ignorowanie tych z kolei, które temu przeczą, czyli szukamy tych informacji, tych danych, tych wyników badań, które potwierdzają nasze tezy, a z kolei ignorujemy wszystkie sprzeczne informacje. I tutaj też przykładem mogą być opinie naszych klientów, tak, którzy korzystają z produktów i jak widzimy pozytywne opinie, to jesteśmy zadowoleni, bo to potwierdza nasze postrzeganie produktów, które produkujemy czy sprzedajemy, a z kolei jak się pojawiają negatywne opinie, to nie, to nie może być prawda, to na pewno jakieś fake konta, trolle i nie, w ogóle ignorujemy taką sytuację i wierzymy tylko tym pozytywnym.
Czyli generalnie błąd potwierdzenia to jest taki błąd, który może być też bardzo często spotykany w sytuacjach, w których generalnie rzecz biorąc menedżerowie czy też osoby decyzyjne trochę zamykają oczy na rzeczywistość. Jeżeli coś nie pasuje do ich obrazu rzeczywistości, to oni tych danych nie chcą słyszeć.
Dokładnie tak.
Czyli na przykład jak ja mówię klientowi, że hej, drogi kliencie, właściwie w gruncie rzeczy twoja marka ma problem z atencją, tak? To znaczy nie dostrzega jej nikt, ponieważ nie pracujecie nad świadomością brandu i nie inwestujecie w dotarcie, to de facto ten klient może przymykać na te informacje oczy.
Tak, bo trzech ostatnich klientów powiedziało, że trafiło z wyszukiwarki do nich.
I nie musiało na przykład w ogóle widzieć reklamy, tak. Nie czytać, rozumiemy, materiałów, nie widzieć innych zewnętrznych na przykład źródeł, w których mógłby się o marce dowiedzieć. I przez to na przykład powodować, że marka ma po prostu zwyczajnie mniejszą sprzedaż. No bo skoro zawsze tak robiłem, tak, i to kiedyś działało,
tak,
to metoda jest dość dopracowana.
No, dokładnie.
Nic nie muszę zmieniać. Mimo że świat się zmienił, mimo że zmieniło się totalnie otoczenie, to tak czy siak potwierdzamy sobie jakimiś wybranymi fragmentami również ten obraz niekoniecznie aktualnej rzeczywistości.
No i teraz możemy przejść też do czwartego błędu.
To jest taki ulubiony.
Lubisz go?
To znaczy w sensie takim on jest bardzo powszechny. Nie? To jest błąd atrybucji. Tak? Atrybucja w marketingu to jest temat rzeka. Natomiast błąd atrybucji to jest coś, o czym wam za chwilę powie Karolina. Czym jest ten błąd atrybucji? Ja też oczywiście swoje 3 grosze będę miał.
Tak, błąd atrybucji to jest każde systemowe zniekształcenie przy przypisywaniu przyczyn różnym zachowaniom lub wnioskowaniu o przyczynach jakiegoś zachowania. Brzmi skomplikowanie w definicji, ale generalnie zmierza do tego, że w błędzie atrybucji wnioski, które wyciągamy, nie zawsze są poparte odpowiednimi danymi, tak? Czyli wydaje nam się, że na przykład dowozi nam wybrany kanał sprzedażowy, kanał marketingowy, a prawda jest zupełnie inna.
I w takiej sytuacji bardzo często, tak, kiedy mylnie przypisujemy atrybucję, tak naprawdę ustawiamy pod to cały system. Czyli na przykład ignorujemy rzeczy, które są efektywne, a zaczynamy skupiać się na takich, które potencjalnie wydawało nam się są wydajne. Czyli na przykład pomijamy na przykład w całym procesie przypisywania na przykład sukcesu marketingowego miękkie oddziaływanie na rynek, te takie działania typowo brand buildingowe i zaczynamy liczyć wszystko na przykład, nie wiem, last clickiem, tak? A potem generalnie rzecz biorąc zamykamy kurek na właśnie brand building i potem dziwimy się, że z jakiegoś powodu performance naszej kampanii zszedł do zera. W przypadku błędu atrybucji bardzo często w marketingu mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś właśnie posługiwał się mylnym modelem atrybucji, a potem dziwił się, że wydajność jego marketingu po prostu zwyczajnie nie spadła, prowadząc go do mniejszych udziałów rynkowych albo też po prostu zwyczajnie do konieczności zamknięcia firmy.
Tak, ale błąd atrybucji może też mieć szersze działanie, nie tylko względem oceny działania, oceny efektywności kanałów marketingowych, ale może być również rozszerzony na zespół, który nas otacza w naszym biznesie. I to może być taka sytuacja, w której na przykład zespół nie osiągnie celów, które miał założone, a przez to menedżer przyjdzie do nich i zacznie oczywiście oczywiście ich obwiniać za to, że są niekompetentni i nie osiągnęli zakładanych wyników, ale nie rozważy czynników zewnętrznych, zignoruje to, że na przykład są niedostępne zasoby, czy są trudne warunki rynkowe.
Albo że kanały dystrybucji były zamknięte, bo była pandemia i to niewiele dział marketingu może w takiej sytuacji zrobić. Może być też tak na przykład, że leadership jest słaby w danej organizacji i lider sieje chaos, natomiast taki lider, który sieje chaos, a przy okazji jest autokratą, tak, może mówić, że to nie jest jego wina, tylko wina na przykład, nie wiem, słabego właśnie marketingu, albo jakiejś konkretnej osoby, albo całego nawet działu, tak, jeżeli firma ma konkretny dział.
A czasami na przykład w odwrotnej sytuacji te kredyty i uznanie może otrzymać zespół marketingowy, który de facto nie do końca miał wpływ na to, jaki efekt osiągnął, bo na przykład pojawiła się pandemia i e-commerce rośnie po prostu równo
jak
z rynkiem.
Szalony, nie? Tak. Jak szalony. Mieliśmy taką sytuację, że kiedyś jeden duży e-commerce nas zaprosił do współpracy i na OFF-ie nam szef marketingu mówi, kiedy jego zespół nie słuchał, mówi, słuchajcie, zaprosiłem was, ponieważ de facto mam duży problem. Urośliśmy w czasie pandemii o 30%, jak cała równo branża.
Tak.
I teraz mamy problem, ponieważ nie mając strategii sformułowanej, nie wykonawszy wcześniej pracy analitycznej, nie do końca wiem, jak odpowiedzieć na oczekiwania zarządu związane z kontynuacją tendencji wzrostowej. I teraz, żeby nie było później przypału, tak, marketing oczywiście wziął atrybucję sukcesu na siebie, tak, powiedział, że to ich działania performance marketingowe spowodowały takie gigantyczne wzrosty, natomiast bardzo obawiał się tego, co będzie dalej, kiedy konsumenci wrócą co do zakupów w offline.
Tak tradycyjnych,
tak. Tak jest, tak jest. I potem się oczywiście okazało, że wiele e-commerce'ów generalnie rzecz biorąc po pandemii wcale tak dobrze nie hulało jak przed. Ja też często mówię o tym, że z atrybucją jest ten problem, że czasami jest tak, że w niektórych sytuacjach niezależnych od nas sprawia, że czujemy się jak geniusze.
Tak.
Rozumiesz, nie? Rośnie mi jak szalone. Tak trochę nie wiem dlaczego, ale w gruncie rzeczy no, jestem szefem marketingu, firma stoi mocno marketingowo. No to wiadomo, kto jest genialny? No ja, bo jestem szefem marketingu. Kiedy natomiast coś spada, kiedy coś się dzieje nie tak, to często sobie przypisujemy negatywne cechy z uwagi właśnie na to, że też mylnie interpretujemy cały zbiór danych, bo na przykład co my na to możemy jako szef marketingu, że nam zamknięto kanały dystrybucji, tak?
Nie jest tak, że zamknięto centra handlowe, sklepy, tak.
To nie jest tak, że nagle w e-commerce są sami geniusze, a w tym czasie w branży hotelarskiej pracowali jacyś, no, nie chcę użyć zbyt brutalnego słowa, ale no osoby, które mają słaby poziom IQ,
skill, tak.
Słaby skill, tak, lepsze, bardziej dyplomatyczne, nie? Że to nie jest tak, że cała branża wyssała, nie, e-commerce'owa genialnych ludzi, a ci wszyscy, którzy popadali...
Pracowali w restauracjach, w gastronomii, w hotelarstwie,
to skupiali, tak, po prostu zwyczajnie jakichś kompletnych, no, bez skilli ludzi. To nie do końca tak działa, nie? Albo bym powiedział, wręcz bym powiedział, to wcale tak nie działa. Czasami są po prostu zwyczajnie rzeczy, które są niczym meteoryt, tak? To znaczy... Zwróćmy uwagę, co zrobił meteoryt z dinozaurami. To były niezłe przekoty, no, zdominowały całą globalną, że tak powiem, rzeczywistość. Nie?
Tak.
Ale wpadł jeden meteoryt, który dał nam szansę. Nie dlatego, że byliśmy silniejsi, zwinniejsi, bardziej przygotowani. Nie? Po prostu zwyczajnie wyeliminowano nam strukturalny problem w postaci tych wielkich ludojadów.
Tak, dobrze. To może przejdźmy do błędu piątego, błąd dostępności. I to też jest bardzo fajny, intrygujący błąd.
W sensie fajny do opowiadania. Tak. Gorzej, kiedy się podlega temu błędowi, bo wpada się w jego pułapkę.
Dokładnie tak. To jest przecenianie prawdopodobieństwa wystąpienia pewnych zdarzeń na podstawie naszej łatwej dostępności do informacji na dany temat, a nie na podstawie rzeczywistych statystyk czy faktów. I to możemy sobie przypomnieć, jak było w pandemii, kiedy pandemia się w Polsce rozkręcała, kiedy mieliśmy 100 przypadków w Polsce, czyli bardzo niewiele.
Ja w ogóle pamiętam ten pierwszy, nie?
Tak,
tego gościa
pierwszy
z Zielonej Góry.
Tak,
nie?
Tak.
Facet trochę nie wiedział, jak się zachować przed kamerą, nie? Bo cała Polska na niego patrzyła, jak szedł do szpitala, nie?
Ale
z objawami.
Nie chciałam mówić o pierwszym, chciałam już podać trochę większą liczbę, no właśnie tych 100 pierwszych przypadków przykładowo. Czyli na całą Polskę to jest tak niewielka kropelka zarażonych osób, które potencjalnie mogą rozsiewać wirusa. Natomiast okazało się, że media tak rozdmuchały temat, że mieliśmy poczucie, że wychodząc z domu...
Umrzesz.
Od razu umrzesz, bo na przycisku do naszej windy jak już na pewno jest ten wirus.
Ale potem kolejna rzecz, to jest kwestia papier toaletowy. Pamiętasz, co się stało, nie?
No, tak.
Wychodzę z domu, bo mogę umrzeć. Tak, znaczy w sensie wychodzenie z domu oznacza prawdopodobne ryzyko śmierci, bardzo prawdopodobne. I jak nie będę miał papieru toaletowego,
to na pewno umrę.
To na pewno umrę.
Ale
co wyczyściło półki sklepowe.
Że patrząc teraz na ceny papieru toaletowego, to osoby, które w tamtym czasie zrobiły
wygrały
spore zapasy
wygrały
i mają te zapasy do dzisiaj, to na pewno wygrały.
To wygrały, wygrały. To znaczy tu nie ma co w ogóle kpić z tych ludzi, oni wygrali życie.
Tak. Tak, dokładnie. Ale jak to może w marketingu działać? Bo pandemia pandemią, a jak w marketingu możemy te błędnie interpretować dane i wyciągać właśnie inne informacje i ocenić prawdopodobieństwo wydarzenia się różnych sytuacji? I w marketingu generalnie możemy to powiedzieć w ten sposób, że widzimy, że ktoś wprowadził jakiś produkt na rynek, osiągnął sukces, więc prawdopodobnie było to prostsze niż my możemy to ocenić
no
w
tak,
ogóle.
Tak,
no
tak.
Apple przecież z łatwością...
Mamy tendencję do upraszczania w takich sytuacjach.
Tak,
no,
osiągnęło taki
easy peasy, nie? Mhm.
Więc dlaczego my nie mielibyśmy tego zrobić z takim samym powodzeniem, z takim samym sukcesem? I my wtedy możemy przeanalizować rynek, możemy przeprowadzić badania marketingowe. One mogą wskazać, że w rzeczywistości istnieje niska szansa na powodzenie naszego produktu, ale my możemy jako ten menedżer ulec właśnie błędowi dostępności i przypomnieć sobie tą sytuację, że albo konkurent, albo jakaś inna duża marka jednak to zrobiła.
Ale jednak oni to zrobili. No,
tak,
jednak to zrobili.
Jednak przecież w teorii nikt nie potrzebował telefonów bez klawiatury,
Skoro Allegro ma taki marketplace tak duży, to przecież ja też mogę otworzyć swój marketplace, bo przecież zobacz, Allegro to nic trudnego.
Tak.
Nic trudnego. Plus zaprosisz ludzi, oni będą sami sobie organizować logistykę, jakby powiesz, że jesteś klientocentryczny. Proste.
Proste, bardzo łatwe. Shopee też tak pewnie myśli.
Też pewnie tak pomyśleli. Proste.
Wchodzimy, robimy dużą kampanię.
3 miesiące, mamy środki na 3 miesiące trwania. Na pewno zażre, bo zobacz, Allegro zrobiło fajną kampanię, taką, o której wszyscy mówili, słyszeli. Proste.
Czyli do czego prowadzi taki błąd? Do dosyć dużego ryzyka, do dużych kosztów, które możemy ponieść w związku z popełnieniem takiego błędu już w praktyce. No i oczywiście działania opartego na fałszywych założeniach.
Działania nieprowadzonego na prawdziwych danych. My na przykład a propos Shopee zrobiliśmy sobie badanie organicznych wyszukiwań, ten wskaźnik nazywa się Share of Search, który jest takim dobrym prognostykiem tego, jak marce pójdzie i jak patrzyliśmy sobie na właśnie Allegro pod kątem tych organicznych wyszukiwań versus na przykład rywale rynkowi, tacy jak Shopee, no to było oczywistym wręcz, że nie mają szans zbudować jakiejś przewagi na tym rynku, w którym tak dominująca jest pozycja jednego rywala. A już na pewno nie w tak krótkim okresie czasu, jak sobie założyli ci, którzy tą decyzję biznesową klepnęli.
Tak, no ale myśleli, że skoro Allegro z taką łatwością to zrobiło, to dlaczego by nie?
No mają te proste reklamki, tak. Wszyscy, jakby zróbmy to samo, nie?
Dokładnie tak. Emocjonalna muzyczka poleci, zapamiętają wszyscy tą nutkę, która wpadnie w ucho.
I mamy to. Radę, mamy tak. To. Marian, jest gotowe? No to widzimy się wieczorem na cygarku. Pozdrawiam.
Dokładnie.
Dobrze. 6. błąd. Błąd wyjątkowości. Co to jest, Karolina?
Cóż, błąd wyjątkowości, myślę, że często ludzie się na nim skupiają i często też ulegają takiemu błędowi, bo to jest skłonność do zapominania o podobnych zdarzeniach, a skupienia się na tych wyjątkowych, które wydają się bardziej znaczące. Czyli w przypadku biznesowym, marketingowym, to koncentracja może być na przykład na niewielkiej liczbie klientów, którzy dokonują bardzo dużej liczby transakcji albo wysokich transakcji po prostu, kosztem ignorowania tej szerszej grupy, która dokonuje mniejszej liczby transakcji, tak? Czyli taka na przykład zasada Pareto. Skupiamy się na tych 20%, którzy wydają 80% pieniędzy u nas.
Jednocześnie ignorujemy na przykład duży potencjał do rozwijania tej marki, sprzedając na przykład większe ilości, ale w mniejszym takim wagomiarze, tak? Na
tak,
sztukę.
Tak, tak, mhm. Tak. I potem skupiamy się na przykład na tych właśnie 20%, którzy zostawiają 80%.
Wystarczy mi jeszcze jeden wagon. W sensie jeszcze jeden klient, który kupi ode mnie 2 wagony na przykład tych...
Wystarczy, że będę miał 2 dużych klientów, którzy będą kupowali ode mnie cały nasz magazyn produkcyjny, który w danym miesiącu jesteśmy w stanie ogarnąć i będę spokojnie żył. Ale to jest oczywiście spore ryzyko.
W sumie realistyczne oczekiwanie. Nie chcę, żeby na przykład było 200 takich, tylko
tak,
na przykład wystarczy 2.
Ja nie potrzebuję 200, wystarczy
ale
mi 2.
Wiesz,
natomiast
ja takie...
jest to oczywiście bardzo duże ryzyko, od razu też podpowiemy, bo jak tylko jeden się wysypie z tych 2...
to ci biznes momentalnie się kończy,
tak,
nie?
Tak.
Super. Myślę, że to jest bardzo praktyczne. Dobrze, to teraz zmierzajmy do podsumowania naszego dzisiejszego odcinka. Dla przypomnienia może omówmy po kolei, co to znaczy, tak, że mamy na przykład błąd myślenia grupowego. Karola.
Tak, ten błąd myślenia grupowego to jest ta sytuacja, w której pod wpływem grupy przestajemy myśleć autonomicznie, tak? Raptem nasze indywidualistyczne myślenie się wyłącza i po prostu ulegamy myśleniu uczestników grupy.
Stajemy się konformistyczni i trochę generalnie rzecz biorąc przez to możemy pójść, że tak powiem, takim owczym pędem lub też jak takie lemingi, nie?
Tak, tak.
W stadzie w stronę przepaści. Tak?
Skoro inni tak zrobili, to ja też
tego zrobiła. A, to nie będę się wychylał, prawda? Dobra, tak. to rozumiemy. Czym jest błąd projekcji?
Błąd projekcji to z kolei tendencja do przypisywania innym ludziom naszych własnych myśli, uczuć i motywacji.
Skoro tak? ja tak robię, to inni też będą tak robić. Skoro ja tak kupuję, to inni też tak kupują. Skoro ja używam tej platformy do komunikacji, to inni też tak robią.
Skoro ja tego nie używam, to inni też tego nie używają.
Ja bardzo dużo czasu poświęcam w pracy z klientami na tłumaczeniu im. Słuchajcie, to, że wy nie lubicie na przykład, nie wiem, strzelam, komunikacji w mediach społecznościowych, to nie znaczy, że wasi konsumenci z tych mediów nie korzystają.
Tak?
I nie możecie zakładać swoich preferencji na rynek, na którym działacie. Musicie patrzeć na dane. Okej, to myślę, że już będzie jasne i będziemy ten podcast wykorzystywali. No, ja nie będę gadał, posłuchaj sobie.
Posłuchaj. Tak, ale potem mamy też błąd potwierdzenia, który z kolei potwierdza nasze założenia, tak? Tendencja do interpretowania informacji w taki sposób, aby potwierdzały nasze przekonania i ignorowanie tych, które temu przeczą. Czyli właśnie mamy ten błąd projekcji, zakładamy, mamy przekonanie, że inni działają tak jak ja, a potem próbujemy to sobie potwierdzać i ignorujemy dane, które na przykład mamy z badań.
Tak jest, tak jest.
Bo chcemy po prostu wierzyć, że nasi klienci są tacy, a nie inni.
Ostatnio mieliśmy na sesji strategicznej klienta podczas opracowania strategii marketingowej. Był jeden z dyrektorów marketingu i my mówimy, że on, analizując jakby otoczenie konkurencyjne państwa marek, generalnie widzimy, że są ogromne deficyty w komunikacji marketingowej. To znaczy generalnie traktujemy to jako duży atut, gdyż generalnie żaden z konkurentów państwa nie jest specjalnie mocny w marketingu i widzimy w tym dużą szansę dla was. Na co dyrektor marketingu wstaje i mówi: zgadzam się z państwem, ale ja tak sobie myślę, że w tym braku działań marketingowych jest metoda.
Może oni coś wiedzą, czego my nie wiemy.
Oni coś wiedzą. A ja wtedy powiedziałem, panie dyrektorze, no jakby z całym szacunkiem i z całą sympatią, błąd jest błędem i to, że oni nie wykorzystują, jest faktem i trzeba go wykorzystywać lepiej. Po prostu zwyczajnie lepiej organizować sobie działania marketingowe i nie potwierdzać sobie ich właśnie słabymi wynikami jakichś swoich założeń, które być może pogłębiałoby nasze własne braki marketingowe.
I podsumowując dalej, mamy kolejny błąd, błąd numer 4, błąd atrybucji. To jest to każde systemowe zniekształcenie przy przypisywaniu przyczyn różnym zachowaniom lub wnioskowaniu o przyczynach jakiegoś zachowania. Czyli tak jak mówiliśmy wcześniej, marka rośnie na fali pandemicznego wzrostu e-commerce'u i zespół marketingowy ma przypisany ten sukces.
Wszyscy
tak?
przybijają z mi piątki i tak, mówią, tak, że są genialni.
Doskonali, tak, a potem się okazuje, że kurczę, jednak...
Kończy się pandemia, ludzie idą na normalne zakupy i teraz pytanie, co dalej? Czy zespół był tak genialny, czy po prostu okoliczności sprawiły, że marka rosła sama? Pytanie oczywiście retoryczne.
No i błąd piąty, dostępności, czyli przecenianie prawdopodobieństwa wystąpienia pewnych zdarzeń na podstawie naszej łatwej dostępności do informacji na ich temat, a nie na podstawie rzeczywistych statystyk czy faktów. Czyli docierają do nas informacje na temat tego, że przykładowo e-commerce teraz rośnie, tak? To
więc
też wejdźmy...
my też zakładamy. Tak. Tak. Nie mamy produktu, nie mamy pomysłu na to wszystko, ale wszyscy mają.
Tak. W ogóle mamy usługi, tak? No ale wszyscy mówią, że e-commerce rośnie.
E-commerce.
To nasz też urośnie. Prawdopodobnie. Także idźmy w e-commerce. No i błąd szósty, błąd wyjątkowości, czyli skłonność do zapominania o podobnych zdarzeniach i skupienia się na wyjątkowych zdarzeniach, które wydają się bardziej znaczące. Czyli albo na przykład na znaczących klientach się skupiamy bardziej, bo być może zdobędziemy jeszcze jednego takiego dużego klienta.
I on sprawi, że będziemy mogli sobie kupić wyspę na
Morzu Egejskim. I teraz będziemy walczyć tylko i wyłącznie o dużych klientów pojedynczych, bo wystarczy nam jeden na rok, którego takiego zdobędziemy, a zignorujemy wszystkich pozostałych. Albo będzie to na przykład jakaś kampania, która raz nam się udała, była wyjątkowa i teraz za każdym razem ją...
Próbujemy odtwarzać.
Odtwarzać i naszemu zespołowi marketingu przypominamy, że 5 lat temu osiągnęli sukces.
Albo 20 lat temu, jak wrzuciłem reklamę do radia, albo kupiłem tam takie małe ogłoszenie prasowe w lokalnym dzienniku, to działało.
Tak.
Ale zupełnie serio, bo może brzmi trochę prześmiewczo, ale ja naprawdę słyszałem takie rzeczy. Co prawda na szczęście nie wczoraj, tak? To było pewnie z 7-8 lat temu, ale właściciele biznesu mówili, kurczę, wie pan, chcieliśmy, że tak powiem, zwiększyć, że tak powiem, swoją moc marketingową i robiliśmy coś, co robiliśmy wcześniej, czyli poszliśmy do lokalnej prasy, tak, z ogłoszeniem. I wie pan co, ku mojemu zdziwieniu, to nie działa. Mm-hmm. To już teraz nie działa.
To już teraz nie działa. No,
czasy się zmieniły.
Zmieniły się czasy, tak.
Zmieniły się czasy, okoliczności, narzędzia, sposób konsumpcji mediów. W ogóle media się zmieniły w całej swojej rozciągłości. No dobra, czyli mamy te 6 błędów omówionych. Może też powiedzmy sobie, że generalnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że my tutaj sobie jesteśmy wolni od nich sami, tak? My z Karoliną też mamy swoje błędy. Karolina zupełnie niepotrzebnie przypisuje sobie cały sukces jakby marketingowy naszej marki. Kiedy to przecież wiadomo, że to na mnie wszystko spoczywa.
Oczywiście, że tak. To akurat wiadomo już, kto sobie co przypisał.
Także generalnie to są też rzeczy, na które my musimy osobiście uważać, bo błędy poznawcze są ludzkie i jako ludzie też oczywiście mamy skłonność do ich popełnienia. Po prostu musimy być świadomi i uważać po prostu na tych zakrętach, żeby, krótko mówiąc, pułapki, które one nam stawiają, nie wpadać, tak? Bo niestety wszyscy możemy, tak? To są ludzkie rzeczy, my jako ludzie jesteśmy ludźmi i potrafimy się właśnie też w sposób często błędny ustawiać względem założeń.
I tutaj na usprawiedliwienie naszych działań jako ludzi i dlaczego popełniamy te błędy, to są błędy poznawcze, czyli generalnie to są takie sytuacje, w których nasz mózg próbuje pójść na skróty i sobie zaoszczędzić trochę czasu i wysiłku na przeanalizowanie jakichś sytuacji, wyciągnięcie wniosków, więc po prostu szybko odpala skrypty.
Tak. Nie lubimy pracować z systemem drugim, tak? Czyli tym wolnym, analitycznym, który wymusza na nas długie procesy myślowe, tylko lubimy pracować tym systemem pierwszym, który jest intuicyjny, właśnie oparty o heurystyki, ponieważ jesteśmy ciągle w niedoczasie. Szybko, nie? Quick win. Tak by, ile, jakbym dostał za każdym razem, jak słyszę quick win, złotówkę, tak? Po stronie oczekiwań klientów, to pewnie byłbym bogaty i nie musiałbym pracować, tak? Bo ludzie właśnie oczekują szybkich recept, pigułek, bardzo skutecznych terapii, właściwie nie terapii. Terapia to już taki jest oksymoron w tym przypadku, tak? Oczekują po prostu zastrzyku i postawienia na nogi. Taka adrenalina w serce. A jak wiemy, to nie zawsze działa. Wręcz bym powiedział, są wyjątkowe sytuacje, kiedy podaje się zastrzyk z adrenaliną prosto do serca, a na pewno nie jest tak, że za każdym razem, kiedy myślimy, że mamy problem, to musimy wykonać tego typu procedurę. I w marketingu te błędy właśnie, które tutaj zacytowaliśmy wam, bardzo często wpadają, dlatego że idziemy na skróty, bo nam się nie chce, bo jesteśmy przeciążeni, bo nie mamy siły, bo...
Bo tempo jest też
szybkie. Bo tempo jest ogromne i to też w dużym stopniu nas to przynajmniej usprawiedliwia.
Dobra, to nie usprawiedliwia, ale uświadamia, więc teraz jesteście świadomi.
Tak. W sensie my też nie chcemy ich popełniać, tak? Umówmy się. Nie? Umówmy się.
Ponieważ wiemy, jakie te błędy są, tak, czy jakim błędom możemy ulegać, to wy też, drodzy słuchacze i słuchaczki, pamiętajcie o nich i zdawajcie sobie sprawę, tak, analizujcie swoje działania i zastanawiajcie się w każdej sytuacji, czy to nie jest jeden z błędów właśnie poznawczych, którym w tym momencie ulegam.
Tak, czy jak na przykład macie ocenę na przykład działań, to czy przypadkiem nie przypisujecie mylnie atrybucji do jakiegoś zjawiska, czy jak macie na przykład, nie wiem, podjąć decyzję strategiczną, to czy przypadkiem się nie oczadzacie w grupie, czy nie idziecie na przykład na wolę prezesa, czy podświadomie nie idziecie w stronę jakby, prawda, najsilniejszego gracza, który rozdaje decyzje o awansach, o pensjach, o podwyżkach, o premiach. I czy przypadkiem przez to, że właśnie potwierdzacie na przykład jakiegoś autokraty decyzję, czy przypadkiem nie spychacie markę w stronę przepaści? Bo tak też może być oczywiście, nie?
Też tak może być, ale tego wam nie życzymy.
Co więcej, zachęcamy was, by właśnie ten podcast był takim, no, punktem zwrotnym w waszych działaniach związanych z podejmowaniem lepszych decyzji marketingowych.
I dlatego też zachęcamy was do słuchania wcześniejszych naszych odcinków i tych przyszłych.
Tak jest, bo tam jest dużo treści, która wam pomoże lepiej decydować. Jak gdybyście potrzebowali wsparcia w tych wszystkich procesach, to po pierwsze możecie sięgnąć po nasz produkt cyfrowy ABC Strategii Marki, w którym to pokazujemy, jak pracować na strategiach, aby uniknąć powyższych błędów, a po drugie też możecie zaprosić nas do współpracy, kiedy byście mieli wątpliwości, czy przypadkiem nie wpadliście w schemat na przykład myślenia grupowego.
Tak.
I potrzeba.
Wtedy będziemy głosem z zewnątrz.
Będziemy głosem rozsądku z zewnątrz, który powie prezesowi, że tym razem akurat jego geniusz niekoniecznie się objawił.
Odważnie.
No ale co? Nie jesteśmy na payrollu, o czym mówiłem wcześniej, stałem, więc stać nas czasami na bardzo bezpośrednie uwagi.
Dokładnie. To no. Co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Bezbłędnie. Bądźcie z nami. Cześć. Pozdrawiamy. No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu. A teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki.
Tak, bo jak wiecie, to po pierwsze macie już do niego kod rabatowy 15%, a po drugie ten kurs i wiedza z niego pozwoli wam wejść na wyższy poziom marketingu z waszą marką i dzięki niemu opracować strategię dla waszej marki.
I to jest oczywista oczywistość, prawda? Tego byśmy nawet nie musieli mówić, gdyż już na pewno wiecie. Natomiast to, co nie jest pewnie dla was jasne, to z jakich elementów składa się ten kurs, prawda? Pierwszy taki, najważniejszy, od którego zawsze wychodzimy, który, uwaga, jest najmniej pewnie spektakularny, no bo wiąże się przede wszystkim z tą robotą w okopach, czyli analizą, prawda? To jest ten pierwszy obszar, który jest naprawdę niezwykle istotny. Dzięki naszemu kursowi ABC Strategii Marki będziecie wiedzieli, jak zrobić badanie marketingowe, które pozwoli wam określić to, co nazywamy fachowo consumer insightem, czyli insightem konsumenckim, albo inaczej mówiąc po polsku, po prostu tak jak należy, patriotycznie, faktycznie, co jest potrzebą konsumenta.
Tak, ale też ten kurs pozwoli Wam przejść do drugiego etapu, czyli etapu strategicznego i opracować strategię Waszej marki, czyli znaleźć też unikalne pozycjonowanie dla Waszej marki.
No oczywiście, jak to zrobić, dowiecie się z kursu, natomiast zaręczam Wam, że ta wiedza, która jest w tym kursie przedstawiona, zdecydowanej większości z Was pozwoli naprawdę zdystansować się od Waszych konkurentów i po prostu zwyczajnie zarabiać więcej.
A skoro już będziecie wiedzieli, jakie macie unikalne pozycjonowanie przyjąć dla Waszej marki, to też z naszym kursem dowiecie się, w jaki sposób docierać do Waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
Będziecie wiedzieli, jak tworzyć wizerunek Waszej marki, będziecie wiedzieli również, jak mierzyć postępy, a to wszystko, o czym teraz mówię, tak naprawdę zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs, jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli Wam nie tylko mówić o tym, co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest najważniejsze.
Oraz gdzie komunikować.
Tak, i jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performance'owe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach Wasi klienci.
Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie, w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
Natomiast z mojej strony mogę Wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam jako współautor, ale też jako człowiek, który bardzo często wraca merytorycznie do tego kursu, bowiem nawet dla mnie, jako do człowieka, który pracuje na co dzień, ta wiedza, którą tam zebraliśmy, jest fundamentem, do którego ja też często wracam, kiedy potrzebuję pewne rzeczy sobie przypomnieć. A jak to robię? Przede wszystkim za pomocą własnej prezentacji, bo w tym kursie nie tylko jest treść wideo, ale również macie mnóstwo bardzo wartościowych załączników, chociażby na przykład 512-stronnicowa prezentacja. Ale uwaga, niech to Was nie przeraża, ponieważ te slajdy są zrobione w sposób bardzo przyjemny i w taki sposób, że nie są przesycone treścią, a z drugiej strony esencjonalnie pokazują to, co jest w tej treści najważniejsze.
Tak, a z tego praktycznego punktu widzenia w kursie macie również załączniki takie dodatkowe do pracy własnej, z którymi możecie opracować własną strategię. Jest szablon opracowania strategii marketingowej, ale też jest przykładowa strategia naszej marki.
Tak jest i ta strategia pozwoli Wam nie tylko zobaczyć, jaki jest framework, na którym my pracujemy jako strategzy, ale również zobaczycie, jak to wygląda z poziomu projektowanych założeń i będziecie mogli później na przykład przejść na nasze kanały komunikacyjne, na przykład na stronę www i też zobaczyć w ogóle, jak to działa, to co my żeśmy zaplanowali, bo absolutnie, wierzcie mi, my funkcjonujemy dokładnie według tych założeń i nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń.
Tak. Zatem jeżeli chcecie dołączyć do naszego kursu, zapraszamy na naszą stronę internetową. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, również zapraszamy na naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.
Bo być może my Was nie przekonujemy jako autorzy, bo pewnie jesteśmy trochę nieobiektywni, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś dodatkowego głosu, to posłuchajcie i też poczytajcie opinie ludzi, którzy wzięli w tym kursie udział, bo myślę, że oni są faktycznie najważniejsi jako prawdziwi z krwi i kości uczestnicy. A z mojej strony też powiem, że ten kurs jako narzędzie takie merytoryczne naprawdę pozwoli Wam wprowadzić Wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To Wam gwarantuję już teraz.
Trzymamy za Was kciuki. Do zobaczenia. Cześć.
Do zobaczenia w kursie. Cześć.